Parę tygodni mnie tu nie było, ale widzę, że nie próżnowaliście. Wszystko pięknie wygląda. I ktoś powie, to tylko budynek. Ale to nie jest tylko budynek. To, co jest na zewnątrz i widać, mówi o tym, gdzie są nasze serca, o tym, co jest dla nas ważne, o tym, że szukanie Królestwa Bożego stało się czymś ważnym dla nas w naszym życiu. No, Tomek wspomniał kilka chwil, które przeżyliśmy razem, rzeczywiście przeżyliśmy. Ale od razu, kiedy wróciłem myślami do tamtych czasów, też widziałem, że oprócz tego, co tu się działo, w czym razem mieliśmy udział, to jeszcze wcześniej byli też inni ludzie, którzy byli gotowi, żeby zapłacić cenę za to, żeby Kościół mógł zaistnieć, żeby miał się gdzie spotykać. Od razu przypomniało mi się to Ićka i Ireny mieszkanie, chyba na 4. piętrze, już dokładnie nie pamiętam. Ale to było co tydzień. Co tydzień trzeba było to mieszkanie zabałaganić trochę, zająć czas. Pamiętam ten czas, kiedy u Matejów się spotykaliśmy, również w mieszkaniu. To są wszystko rzeczy, które potem tworzą coś, na co my dzisiaj patrzymy z radością. Ale też myślałem o wierności Tomka przez te wszystkie lata. Pamiętam, jak spotykaliśmy się na naszych takich spotkaniach pastorów w Warszawie, to długo to wyglądało tak. Ktoś mówił coś z jednego zboru, ktoś mówił coś z drugiego zboru. To się dzieje, tam się dzieje, wydarzyło się. A Tomek, trochę smutny, powiedział, no u nas po staremu. Nic się nie dzieje. Trwamy, ale nic się nie dzieje. Wiecie, w takich chwilach łatwo jest się poddać. W takich chwilach łatwo jest pomyśleć i powiedzieć, to nie ma sensu. Może Pan Bóg w niebie zapomniał o nas, co jest nieprawdą, bo Biblia mówi, że nawet gdyby własna matka zapomniała swoje dziecko, Bóg nigdy o nas nie zapomni. Jest taki tekst, który mówi, że dobrze jest oczekiwać w milczeniu na Pana. I ja widziałem przez te lata takie tomkowe oczekiwanie w milczeniu na Pana. Może po ludzku nie było się czym chwalić, może ten czas oczekiwania na Pana nie był łatwy. Czasami wręcz trudny, a chwilami bolesny. Ale warto było. Ale warto było. Dla tego świadectwa, które teraz słyszymy, że ludzie przychodzą, że ludzie kochają Pana, że ludzie widzą wizję na przyszłość. Już rozmawialiśmy przed nabożeństwem o tym wyburzaniu ściany, o tym, że trzeba szykować się na rzeczy, które Pan Bóg będzie czynił. I te wszystkie rzeczy dzieją się przez wiarę w naszym życiu. One nie spadają z nieba na nas tak jak meteoryty. One są owocem czegoś. One są owocem wiary. Pamiętam, i Tomek dobrze pamięta, i Idziek dobrze pamięta, jak nawrócił się Marian Pawlas, to on przyjechał do nas i powiedział, my musimy szukać działki, my musimy budować kaplicę, bo tam się będzie działo, ludzie się będą nawracać. A ci palowiczanie patrzyli no, jak na wariata. Mówię, ja, przejdzie mu, tak jak wszystkim przeszło. Ale dzięki Bogu mu nie przeszło. Dzięki Bogu uwierzył w to, co mówił. Uwierzył w Boga, który jest wszechmogący. I ludzie po czasie widzieli świadectwo. I my musimy też w naszym życiu wierzyć, że te trudne dni, nawet jeżeli one są czasami smutne i bolesne, jak powiedziałem, one nie są bezsensowne, one nie są bezużyteczne. One nie są nawet straconym czasem. No taki tekst otwarty, od którego chcę zacząć. Księga Jozuego, Szybko zauważyłem na kazalnicy, że Księga Jozuego ty ciągle gdzieś tam widnieje, zupełnie o tym nie pamiętałem. Nawet inny urywek będę czytał, ale blisko tego tekstu. Księga Jozuego, rozdział 24. Ciekawe. Jozue odchodzi i bierze go na wspomnienia. Niektórzy mówią, że wspomnienia to jest taka przypadłość ludzi starych, już zapominają, już nic nowego nie mają, to wspominają. Ja sobie tak dzisiaj myślałem, wspominają ci, którzy mają co wspominać, bo oni nie mają co wspominać, dopiero muszą przejść drogę, potem sobie będą wspominać. Nie? Jozue odchodzi z tego świata i wspomina. I popatrzmy przez chwilę, co wspomina. 24 rozdział. Potem Jozue zgromadził wszystkie plemiona izraelskie w Sychem i zwołał starszych Izraela i jego naczelników, sędziów, przełożonych, i ci stanęli przed Bogiem. I rzekł Jozue do całego ludu, tak mówi Pan Bóg Izraela, dawnymi czasy mieszkali za rzeką ojcowie wasi, Terach, ojciec Abrahama i ojciec Nachora, i służyli innym Bogom. Wtedy zabrałem ojca waszego Abrahama z rzeki i prowadziłem go po całej ziemi kananejskiej i rozmnożyłem jego potomstwo i dałem mu bowiem Izaaka. Izaakowi dałem Jakuba i Ezawa. Ezawowi dałem w posiadanie góry Seir. Jakub zaś i jego synowie wędrowali do Egiptu. Potem wysłałem Mojżesza i Arona i uderzyli Egipt plagami, przez to, co uczyniłem wśród niego. Następnie zaś wyprowadziłem was. Wyprowadziłem waszych ojców z Egiptu i przyszliście nad morze. Egipcjanie ścigali waszych ojców na wozach wojennych i rumakach do Morza Czerwonego. Wtedy wołali do Pana, a On położył ciemność pomiędzy wami a Egipcjanami i sprowadził na nich morze, które ich przykryło. Widziały wasze oczy, co uczyniłem w Egipcie. Potem przebywaliście na pustyni przez długi czas. Następnie wprowadziłem was do ziemi Amorejczyków i tak dalej, za Jordan. Ciekawe jest, że kiedy Jozue ma odejść z tego świata, jak gdyby myślami wraca do przeszłości, a tak naprawdę tą przeszłość przywołuje na oczach Izraela, żeby coś im pokazać, żeby coś im powiedzieć. Czytamy taki tekst i właściwie co on dla nas znaczy, co on nam mówi, co on nam może powiedzieć dzisiaj. Kiedyś wasi ojcowie mieszkali za rzeką, tam za rzeki ich sprowadziłem, potem prowadziłem ich po ziemi kananejskiej, potem zaprowadziłem ich do Egiptu, potem wyprowadziłem ich z Egiptu. Czy nie moglibyśmy mieć wrażenia na pierwszy rzut oka, że to takie trochę bezsensowne to ich chodzenie? Za rzekę wyprowadziłem, potem przez Jordan przeprowadziłem, przez morze przeprowadziłem. W Kanaanie już byli, ale stamtąd poszli. Poszli do Egiptu, z Egiptu wyszli, wrócili do Kanaanu. Gdybyśmy dzisiaj zaczęli zajmować się nawet samą drogą narodu izraelskiego z Egiptu do Ziemi Obiecanej, to byśmy powiedzieli, drogę, którą mogli przejść, przez 40 dni, czyli 40 lat. Jest w tym jakiś sens? Jakiś jest. Oczywiście pewne rzeczy są owocem, są wypadkową czegoś, co dzieje się w życiu. Ale sobie tak myślałem, bo oczywiście te wspomnienia wróciły przeróżne. Nawet kiedy zanim zaczęliśmy tutaj, była nas grupka takich młodych, pełnych energii braci i sióstr. I starsi mówili, że nas nosiło. Byliśmy jednego dnia gdzieś blisko w Oświęcimiu, ale za kilka chwil byliśmy gdzieś daleko w Bydgoszczy, w Nowym Tomyślu. Benzyna była na kartki. Dzięki Bogu za taksówkarza w tamtym czasie, który miał więcej paliwa niż inni, ale mógł je wyjeździć na pieniądze. Nie szczędził ich dla kościoła. Ale po latach dojrzeliśmy, już jesteśmy prawie dorośli. Czy wracając myślami w tamten czas, nie mamy takiego wrażenia, że to jak gdyby to, co wspomina Jozue. Tu byli przed rzeką, tam byli za rzeką. Tu Bóg ich sprowadza, tam ich zaprowadza, wyprowadza. Jak gdyby na pierwszy rzut oka nie dopatrujemy się jakiegoś większego sensu w tym chodzeniu. Jak my byśmy mogli popatrzeć na to nasze chodzenie, a bardziej jeżdżenie, ale jeżdżenie to też jakieś tam chodzenie, bardziej przemieszczanie się, to mam na myśli. Trochę o tym będziemy mówić, o chodzeniu, o przemieszczaniu się, o drodze tak naprawdę. Kiedyś Halina Kudzinowa zadała nam, śpiewając, pytanie: dokąd zdążasz? Dokąd zmierzasz? Z tym pytaniem, a też potroszę z jakąś odpowiedzią, przyjechaliśmy dzisiaj do was, żebyśmy po latach zastanowili się, dokąd zdążamy, dokąd zmierzamy. Nawet jeżeli pewne rzeczy, na które możemy popatrzeć, tak jak ta historia, jak wspomniane nasze wyjazdy, na pierwszy rzut oka niekoniecznie mają swój wielki i głęboki sens, ale nie patrzymy na to w kategorii straty, zmarnowanych pieniędzy, kilometrów. Patrzymy na to jako na coś, jako na czas, jako na okoliczności, w których Pan Bóg przygotowywał nas do tego, żeby Jego dzieło się pojawiło, żeby Kościół był budowany, żeby to, co najpiękniejsze, najważniejsze dla Niego i w Jego oczach zaistniało. A tym jest Kościół Pana Jezusa. Często powtarzam, jest to dla mnie bardzo ważne, że kiedy Pan Jezus przyszedł pierwszy raz na tę ziemię, to założył Kościół. I przyjdzie jeszcze raz na tę ziemię. Jest tylko jeden powód, dla którego przyjdzie. Po raz kolejny z nieba na ten świat. Jest tylko jeden powód i to jest Kościół. I dlatego musimy pamiętać, że Kościół jest czymś ważnym w Bożych oczach, że Kościół jest cenny dla Niego, że Kościół jest tak naprawdę tym jedynym, co On tutaj ma i, jak powiedziałem, po co wróci. Jeżeli Kościół jest ważny dla Boga, Kościół musi być ważny dla nas. I ja myślę, że zanim Pan Bóg zaczął używać kilka osób w tym mieście na początku, do tego, żeby Jego Królestwo, żeby Jego Kościół, żeby Jego zbór zaistniały tutaj w Szanowie. Uczył nas, kształtował, wychowywał. No właśnie, już wtedy mówiliśmy, a może bardziej myśleliśmy o priorytetach. Można było na tej benzynie, którą Idziek miał na kartki i my wszyscy, można było zarobić jakieś pieniądze. Ale nam nie było ciężko, żeby tą benzynę spotrzebować na to, żeby pojechać daleko do Nowego Tomyśla. A tam usłyszeliśmy: ubłogosławiliście nas. Dodaliście nam otuchy i zachęty. Ile z tego rozumieliśmy wtedy? Jak bardzo to były duchowe decyzje w naszym życiu? Nawet trudno mi to dzisiaj ocenić. Ale wiem, że to były... To była część tej drogi, to były takie ścieżki, po których Pan Bóg nas prowadził. To jest taka pieśń, już prosiłem tych wodzisławskich siewniaków, żeby mi to zaśpiewali kiedyś. Ścieżyna, którą Bóg dla moich wybrał nóg. Ona ciągle mi przypomina o tym, że Pan Bóg wybrał jakąś ścieżynę dla mnie. Ja tą drogą pójdę albo nie. I oczywiście w tej pierwotnej gdzieś tam myśli, prawie że w tym samym miejscu, z którego była, był czytany dzisiaj jeden tekst, jest taka historia, jest taka informacja, taka myśl, taka sugestia, bardzo dobrze nam znana. Wchodźcie przez ciasną bramę, albowiem szeroka jest brama i przestronna droga, która wiedzie do zatracenia. A wielu jest takich, którzy przez nią wchodzą. A ciasna jest brama i wąska droga, która prowadzi do żywota. I niewielu jest tych, którzy ją znajdują. I oczywiście w tym pierwszym momencie, kiedy człowiek po raz pierwszy w życiu zostaje skonfrontowany z Ewangelią, to słyszy dosłownie albo innymi zdaniami tą prawdę, która tutaj jest zawarta, że tak naprawdę są dwie drogi, że tak naprawdę są dwa kierunki. Już w Starym Testamencie czy Mojżesz, czy Jozue mówili, kładę dziś przed wami dwie drogi. Życie albo śmierć, błogosławieństwo albo przekleństwo. Wybierz życie. I ten dzisiejszy nowotestamentowy tekst mówi dokładnie to samo. Wybierz życie, bo szeroka brama i przestronna droga, one wiodą na zatracenie. I my oczywiście w tym pierwszym momencie naszego życia my musimy się zdecydować, po której drodze idziemy. Wybieramy. Nazywamy to naszym nawróceniem. Nazywamy to narodzeniem się na nowo, zbawieniem, jakkolwiek to nazywamy. Ale to jest ten moment, w którym decydujemy, czy idziemy w prawo, czy idziemy w lewo, czy idziemy do nieba, czy idziemy do piekła. Niektórzy się burzą, że to nasze nazywanie jest takie bezpośrednie i wręcz brutalne. Ono takie jest. Tak jak całe nasze życie, ono jest brutalne. Ono powoduje, że każdy wybór niesie za sobą konsekwencje, że nie możesz włożyć ręki do wrzątku i powiedzieć, o, nic się nie stało. Zawsze są konsekwencje. I Biblia bardzo wyraźnie mówi, już w Starym Testamencie, wybierz życie, bo śmierć, przekleństwo, zatracenie wieczne, tak naprawdę to jest piekło. I w tych dwóch kierunkach idą ludzie. Natomiast my musimy pamiętać, albo tak naprawdę wiemy o tym dobrze, nawet jeżeli sobie nie potrafimy tego tak ponazywać, że po tej pierwszej decyzji, po tym pierwszym momencie, kiedy albo idziemy w stronę życia, Pan Bóg jest życiem, w Jego stronę idziemy, albo wybieramy wygodne życie, przestronne życie, życie na luzie, życie, w którym wszyscy głośno i wyraźnie krzyczą, wszystko mi wolno, wszystko mogę, nic nie muszę. Co oczywiście jest tylko półprawdą. Jest tylko półprawdą. Ci ludzie, którzy przesadnie korzystali ze swojej wolności, kończyli na różnego rodzaju odwykach. Wczoraj byłem w bankomacie, i tam jest taka wnęka w Jastrzębiu, koło bankomatu. Spało tam trzech panów, którzy wybrali wolność. Współczuję z powodu tej wolności. Współczuję. Natomiast kiedy diabeł zaprasza nas na tą szeroką drogę, przestronną, wygodną, nigdy nie mówi o konsekwencjach. Pan Bóg mówi o konsekwencjach. Pan Bóg mówi o wyrzeczeniach. Pan Bóg mówi o tym, że i droga jest wąska, i brama jest ciasna. Jest bardzo uczciwy w tym. Natomiast też wyraźnie mówi o tym, jaki jest koniec. Też wyraźnie zaprasza nas do tego momentu, o którym Biblia mówi, że czego oko nie widziało, ucho nie słyszało, nawet na rozum ludzki nie wstąpiło. To Bóg przygotował dla tych, którzy Go miłują. Choć muszę wam powiedzieć jedną rzecz. Gdybym się dzisiaj dowiedział, że nie ma nieba, że nie ma wieczności, że nie ma przyszłości, niczego bym nie żałował w swoim życiu. Ta droga przez Boga zaplanowana, nawet pomimo tego, że jest wąska. Nawet pomimo tego, że świat wiele razy mi współczuł. Nie wiem dlaczego. Nie mam poczucia straty w żadnej dziedzinie. To i tak to, co Pan Bóg wymyślił na naszą doczesność, na tej wąskiej drodze, daje tyle radości, daje tyle szczęścia, daje tyle błogosławieństwa, że nigdy bym nie zamienił na tamtą drogę. I dlatego dziwię się, że niektórzy idą tamtą drogą, a właściwie by trzeba było powiedzieć, nie niektórzy. Większość, niestety, ciągle. A niektórzy decydują się zaryzykować. Dzięki Bogu, że mogłem zaryzykować kiedyś i iść tą drogą, po której idę. Natomiast musimy sobie uczciwie powiedzieć, że kiedy już wchodzimy na tą wąską drogę, czyli mamy bardzo wyraźną linię podziału, to jest dzień mojego nawrócenia. Jedni idą w tamtą stronę, ja poszedłem w tą stronę. To teraz ta droga, w którą skręciłem, wygląda jak mapa drogowa. To jest cały atlas. To jest mnóstwo dróg, dróżek, ścieżek, uliczek. I tak wygląda nasze życie. Bo czasami można mieć wrażenie, i niektórzy może mają taką nadzieję, że kiedy się nawracamy, to wchodzimy na tą wąską drogę i ona już prosto prowadzi do nieba. Tak w jakiś sposób o to Panu Bogu chodzi. Gdybyśmy otworzyli teraz Księgę Izajasza, albo jest to powtórzone w Nowym Testamencie, to jest mowa o tym, że ten, który miał poprzedzać naszego Zbawiciela, on miał prostować. I bardzo głośno mówił też innym. Prostujcie drogę pańską. Wszystkie doły niech będą zasypane, pagórki niech będą zniwelowane. Ta droga ma być prosta, wyraźna, jasna, ale taka nie jest. Ale taka nie jest. Właśnie nasze życie bardziej przypomina tą mapę drogową niż tą jedną prostą ścieżkę. I dlatego Pan Bóg zostawił nam Biblię, żebyśmy nauczyli się w tym gąszczu naszego życia poruszać. Jak już tak jesteśmy przy tych wspomnieniach, żona mnie zachęcała, żeby bardziej na słowie niż na wspomnieniach się koncentrować. Ale jak tu nie powspominać dzisiaj? To jest wspomnienie w temacie. Po raz pierwszy miałem pojechać do Niemiec. I nasz stary przyjaciel, no nie stary, tylko długo przyjaciel, Idziek, powiedział, jedź moim autem. Skorzystałem z tej propozycji, pojechałem. Droga w tamtą stronę, o dziwo, z małymi problemami. Nie wiem, czy młodzi to w to uwierzą, ale nie było nawigacji wtedy. Nie było komórek wtedy. Nie było wiele rzeczy, z których dzisiejszy świat, nie było internetu wtedy. Jak żyć? Jak było żyć, nie? Bez internetu, bez smartfonów. Wiem, może lepiej. No niekoniecznie łatwiej, w tym względzie niekoniecznie łatwiej. Z jakimiś tam drobnymi problemami, ale dotarłem do celu. Natomiast kiedy wracałem z powrotem, już mi się bardzo śpieszyło. Dojeżdżam do największego skrzyżowania autostrad w tej części Niemiec, w okolicach Norymbergi. Pierwszy rozjazd. Nie do końca wiem, co zrobić. Ryzyko. Drugi rozjazd. Nie do końca wiem, co zrobić. Ryzyko, jadę. Udało się. Trzeci rozjazd. Nie do końca wiem, co zrobić. I w końcu ten ostatni, który będzie na ten moment moim być albo nie być. Paliwo tam było dla nas potwornie drogie. Jeden fałszywy ruch to były, no to było prawie 100 kilometrów straconego paliwa i czasu. Nie miałem odwagi, żeby podjąć to ryzyko. Zjechałem do miasta. Otworzyłem mapę. I patrzę. I nic nie widzę. Widzę gąszcz tych dróg, dróżek i nie wiem, gdzie się udać. Wiecie, ciekawe, że czasami późno przychodzi taka myśl, ale lepiej późno niż wcale. Ja mówię, no przecież mamy ojca, który się o nas troszczy. Dobrego, który wie wszystko, zna każdą drogę. W tej pieśni było: na drogach niech Zbawiciel mnie uprzedza. On jest przede mną. Inne miejsce mówi, że On też jest za mną. Na strzeże śpiewamy czasami. A propos śpiewania. Naprawdę super pieśni. Nie we wszystkich zborach się tak śpiewa. Każda z nich była uwielbieniem dla Pana Jezusa. Wiele pieśni się śpiewa takich, które można zaśpiewać dla kwiatka, dla dziewczyny. Nic z nich nie wynika. Są sentymentalne, ale nie są chrystocentryczne. Natomiast te wasze były chrystocentryczne. I to jest kierunek, w którym mamy zmierzać. Dopóki Chrystus będzie naszym centrum, pójdziemy we właściwym kierunku. I nawet w dolinie cienia śmierci. I ta Norymberga stała się wtedy dla mnie doliną cienia śmierci. Naprawdę nie wiedziałem, co zrobić. I wtedy mówię: Panie Jezu, daj mi jakąś myśl. I nauczyłem się wtedy czegoś. Kiedyś szukałem czegoś, na czym mi bardzo zależało i wydawało mi się, że już przeszukałem wszystko. I niestety znowu dopiero na koniec taka myśl. Przecież Pan Jezus wie. Mówię: Panie Jezu, pomóż mi to znaleźć. I od razu w ciągu sekundy przyszła myśl, a tam nie patrzyłeś. No tam to było, nie? Kochani, zapominamy czasami o tym, że Bóg nie jest Bogiem tylko rzeczy wielkich i wzniosłych, że Bóg nie tylko stworzył planety, ale On troszczy się o wróbelka, który jest wart tyle, co dwa grosze, Biblia mówi, a nawet on nie spadnie na ziemię bez woli Bożej, tak jak żaden z naszych włosów. Bóg się troszczy o wielkie i małe rzeczy. Ja mówię: Panie Jezu, pokaż mi to, czego nie widzę. Wiecie, w Biblii jest napisane: oczy moje wznoszę ku górom, skąd nadejdzie pomoc. I teraz patrzę do góry na tej mapie. Czemu ja tego nie widziałem? Wszystkie miejscowości prześledziłem, od momentu wyjazdu przez Norymbergę aż do samej granicy. Natomiast autostrada szła dalej poza tą granicę. Autostrada szła do samego Berlina. I jak zobaczyłem Berlin i zobaczyłem, że ta autostrada idzie do Berlina, to mnie olśniło, że wystarczyło w punkcie wyjazdu popatrzeć na Berlin i potem tylko jeden kierunek – Berlin. Już bez żadnego problemu. Nauczyłem się wtedy tej lekcji, żeby patrzeć dalej. Biblia mówi, w naszym duchowym życiu mamy patrzeć na Jezusa, który jest sprawcą i dokończycielem. On cię wyprowadza. Z Nim wyruszasz, ale z Nim też dochodzisz do celu. Bo sprawcą to jest ten moment, kiedy zaczynamy, a dokończycielem to jest ten moment, kiedy kończymy. Wiecie, nawet w takim kraju jak Niemcy, postrzegam go jako najlepiej zorganizowany świat dla zmotoryzowanych. Genialna logika w tym wszystkim, co tam jest. Dzisiaj zresztą przejechałem ten kraj od Szwajcarii po Bremenhaven i z zachodu na wschód, w każdej możliwej konfiguracji. Nie wiem, czy jest kraj, w którym podróżowałoby się łatwiej, ale w tym kraju można się zgubić, jeśli nie wszystko wiemy, jeśli nie wszystko rozumiemy. I Biblia mówi, że na tej drodze, na której Pan Bóg nas postawił, nawet głupi nie zbłądzi. Ale czemu wielu zbłądziło? Czemu wielu zbłądziło? Może chcieli być za bardzo mądrzy. Trochę powymądrzać się nad Bożym Słowem. I pamiętacie, postawiliśmy sobie tą wyraźną linię, czyli nasze nawrócenie. Świat już jest za nami, Chrystus, krzyż przed nami, idziemy w tą stronę. Ale po drodze przychodzą propozycje. Diabeł mówi: a może liberalizm jest opcją dla twojego życia? Tak, zobacz, wyrzekłeś się wiele, straciłeś dla Chrystusa tak dużo, już tego ci nie wolno, tego ci nie wolno, tego ci nie wolno. I diabeł wtedy całą długą listę rzeczy, których nam nie wolno, wymienia. Paweł to ujmuje inaczej. Paweł mówi: nie, to raczej jest nam niepożyteczne, ale diabeł mówi: nie wolno, nie wolno, nie wolno, żebyśmy mieli poczucia straty. Słuchaj, skoro już zostawiłeś ten świat, straciłeś tak wiele, to może liberalizm jest jakimś wyjściem. Chociaż trochę uszczkniesz tego dla siebie. Przecież nie musisz być taki skrajny. Nie musisz być takim fanatykiem religijnym. Nawet ten czy tamten też nie są takimi fanatykami. Nie musisz być takim fanatykiem. I człowiek mówi, a może spróbuję. A może jest coś dla mnie. A może rzeczywiście Pan Bóg nie chce, żebym się tak ograniczał, żebym się tak męczył w tym Jego Królestwie. Ale wielu ludzi mówi, nie, liberalizm to nie jest droga dla mnie. Ja wybrałem Pana, idę za Nim na śmierć i życie. I uwaga przed łatwymi deklaracjami. Kiedyś Piotr jeszcze nie miał tej siły apostoła, powiedział, Panie, choćby oni wszyscy się Ciebie zaparli, ja się nie zaprę. I tak szybko się zaparł. Uwaga na łatwe deklaracje. Powinniśmy więcej myśleć i modlić, a mniej mówić. Ale dzięki Bogu. Mówisz, że liberalizm nie jest drogą dla Ciebie, że to płytkie duchowe życie nie jest drogą dla Ciebie i idziesz dalej. Ale po prawej stronie czekają inne oferty. Taka nauka, inna nauka. Takie zwiedzenie, siakie zwiedzenie. A może tego spróbuj, a może tego spróbuj. Zobacz, mieliście tyle czasu takiej stagnacji. A trzeba było iść za takim ruchem, za innym ruchem. W tych różnych ruchach ludzie nagle z 50 robili zbory, które mają 500, a może 1000 ludzi. Może to jest droga dla ciebie. Jest propozycja takiej nowinki. Wiecie, tych nowinek do naszego kraju przychodzi tak wiele, że aż trudno w to uwierzyć. Dzięki Bogu, ja myślę, że w takich niewielkich zborach jak nasze, to wiele rzeczy nas omija. Ale wielu nie ominęło. Mieliśmy dobrego przyjaciela, kochającego Boga człowieka. Wysłaliśmy go na misję. A dzisiaj głosi takie herezje, że w głowie się nie mieści. Kochani, nasze życie po nawróceniu to jest dalej droga. To jest dalej przemieszczanie się. To jest dalej to pójście od punktu A do punktu B. I Biblia uczy nas tego, że kto wytrwa do końca, ten będzie zbawiony. I dlatego my musimy dzisiaj sobie porozmawiać o drodze, którą pokonujemy. O tej odległości, którą mamy do pokonania, o decyzjach, które na tej drodze są do podjęcia. Kiedyś, to było 50 lat temu, podobnie było w życiu Jozłego, może wrócimy jeszcze do tego na koniec. Ale ponad 50 lat temu urodził się w dalekiej Australii człowiek. Wiecie, kiedy przychodzi dziecko na świat, no to wszyscy się cieszą, wszyscy się do niego uśmiechają. Każdy ma nadzieję, że będzie do końca życia zdrowy, szczęśliwy, zadowolony, bogaty, że będzie się mu wiodło, że będzie się dobrze uczył, że będzie posłuszny rodzicom. Jak mamy całą długą listę różnych marzeń, życzeń i wyobrażeń, jak życie tego dziecka będzie wyglądało. A potem się dowiadujemy, że życie każdego dziecka wygląda inaczej. Że nie każde życie to jest to szczęśliwe, błogosławione życie. Ale w życiu tego człowieka, którego wspomniałem, który ponad 50 lat temu urodził się w Australii, szło w dobrą stronę, dzięki Bogu. Pewnego dnia Pan Jezus stanął na jego drodze. Zbawił go i powiedział, wiesz, chciałbym, żebyś mi służył. A ten człowiek powiedział, Panie, z radością, chcę Ci służyć. I w tej bogatej Australii miał różne możliwości. Mógł jak wielu zrobić karierę, zarobić wielkie pieniądze, żyć sobie takim beztroskim życiem. Ale ten człowiek, kiedy Pan Bóg mu powiedział, wiesz, chciałbym, żebyś mi służył, on powiedział, tak, Panie, chcę Ci służyć. zostawił te myśli, które każdy młody człowiek ma na temat swojego życia. Poszedł do szkoły biblijnej, trafił do jednej ze szkół w Stanach Zjednoczonych, uczył się tam, przygotowywał do służby, modlił się, gdzie jest jego miejsce. Pan Bóg poprowadził go do Europy, zahaczył o Holandię, spędził tam jakiś czas, zobaczył, jak wierzący ludzie żyją. Ale wiedział w sercu, że to nie jest miejsce dla niego. Pojechał do Niemiec, ciągle się uczył. Uczył się języków, poznawał ludzi, poznawał zbory. Poznając zbory, poznawał, jakie są ludzkie problemy, jaka jest największa potrzeba Kościoła. Spędził tam jakiś czas. I przyjechał do Polski. I kiedy przekroczył granicę, Duch Święty mu powiedział, to jest twój dom. Przemieszczał się. Zobaczcie, cały czas mówimy o drodze. Zaczęliśmy od tekstu, który mówi, że Pan Bóg waszych ojców za rzeki przyprowadził. Potem gdzieś ich poprowadził. No skoro już byli w tym Kanaanie, dlaczego tam nie zostali? Po co poszli do Egiptu? Czemu musieli tam wracać? Po co to ciągłe chodzenie? No ono jest częścią naszego życia. Ono jest częścią naszego życia. Pan Bóg w tej drodze nas wychowuje. Pan Bóg na tej drodze, którą Ken, bo tak ma na imię ten człowiek, przebył od Australii przez Stany Zjednoczone, Europę i w Europie Holandia, Niemcy, Polska. Może jeszcze jakieś inne kraje, nie wiem, nie pamiętam. Dawno opowiadał mi swoją historię. Znam tego człowieka osobiście. Ta droga to było uczenie się. Tak jak nasze wizyty, jednego dnia w Bydgoszczy, drugiego w Oświęcimiu, trzeciego w Nowym Tomyślu, czwartego jeszcze w innym miejscu. To było takie Boże uczenie nas, to było Boże kształtowanie naszych charakterów, to było Boże wskazywanie nam na priorytety w naszym życiu, które są takie ważne, które zdecydowały, że zamiast szukać pieniędzy i rzeczy tego świata, znaleźliśmy w Biblii tekst, który mówił, szukajcie najpierw Królestwa Bożego i sprawiedliwości Jego, a wszystko inne będzie wam przydane. Bracia i siostry, nie mam żadnego poczucia straty, nawet w kwestii materialnej. Jeżeli niektórzy z was byli teraz u nas, mam nadzieję, że nie mieliście wrażenia, że jesteśmy żebrakami. W każdej kwestii Pan Bóg pobłogosławił nasze życie. Natomiast wtedy, kiedy robiliśmy rzeczy, które nawet dla niektórych były niezrozumiałe wtedy. Niektórzy nas krytykowali za to. Inni mówili, znowu ich niesie. Tak, niosło nas. Ale to była miłość do Chrystusa, to co nas niosło. Mieliśmy w sercu, żeby... Ja pamiętam, kiedy z Idźkiem pojechaliśmy do Krakowa. Tam był taki maleńki zborek i chcieliśmy też dla tego zboru być błogosławieństwem. Jaki szok przeżyliśmy, kiedy się okazało, że tam jakieś babcie i dziadkowie siedzą i my czekamy, kiedy ktoś zacznie prowadzić nabożeństwo, a one do nas, no to bracia, weźcie się za robotę. Musieliśmy pierwszy raz będąc w tym zborze poprowadzić nabożeństwo, zachęcić do modlitwy, powiedzieć kazanie, nabożeństwo zakończyć, zborowników pożegnać. No różne rzeczy przeżyliśmy, ale Pan Bóg nas uczył. To nie były zmarnowane lata, to nie była ślepa ulica, bo nie możemy dzisiaj tego tematu nie dotknąć, że jest mnóstwo ślepych ulic. Tak jak zwiedzenia, o których powiedziałem. Wchodzisz w taką ślepą ulicę, wydaje ci się, że świat stanął przed tobą otworem. Nagle masz to, czego nigdy nie miałeś. Idziesz. A okazuje się, że to nie jest taki ten krzew, który Mojżesz kiedyś spotkał, który płonie i nigdy nie przestaje. Ale te krzewy w ślepych uliczkach, one charakteryzują się tym, że one bardzo szybko płoną. Były takie nazwiska, całkiem niedawno wspomniałem taką panią, Anna Mendes się nazywała, kilkanaście lat temu. Wszyscy żyli tym nazwiskiem. Każdy wiedział w tych kręgach religijnych, kto to jest Anna Mendes. Dzisiaj całe młode pokolenie już nie wie. Ten krzew dawno się wypalił. Natomiast to, co ujęło Mojżesza, to to, że ten krzew płonie, płonie, płonie i nie przestaje. I to jest Pan Bóg. Często wspominam w kazaniach, byłem w dzieciństwie w czarnej wisełce i białej wisełce i nauczyciele, bo to ze szkoły było, pokazywali nam, gdzie to ta wielka Wisła wypływa. I ona w Krakowie czy w Warszawie jest wielka, tam jest maleńka. Wiecie, czym się charakteryzuje? Że ona tam była 1000 lat temu, że ona tam jest dzisiaj. I źródło ma do siebie, że ono wybija, 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 wybija. Dlatego Biblia, jeżeli nas uczy o naszym życiu, to nas uczy, żebyśmy byli takie źródła, które tryskają ku wieczności, ku życiu wiecznemu. To jest charakterystyczne dla wierzącego człowieka, że ten krzew płonie i nie przestaje płonąć. I na tym polega chrześcijaństwo, że się nie wypalasz. Ale dzisiaj, po latach chodzenia za Panem, nawet jeżeli tych suchych dni było wiele. Wiecie, był taki czas, jak Józef był w Egipcie, że przez 7 lat było go wszystkiego tyle. Nikt tego nie mierzył, nie ważył, nie liczył. Wydawało się, że to już nie ma żadnej wartości. Ale w życiu też przychodzą chude lata, chude kłosy, chude krowy. Ale przez te wszystkie lata, czy one były najbardziej tłuste, czy najbardziej chude, Pan Bóg nas przeprowadził, bo do Niego należymy, bo stoimy po Jego stronie. Ta ślepa uliczka, w którą tak łatwo wejść, że jeżeli nie słuchasz Pana, bo Ken, wjeżdżając do Polski, modlił się: Panie, pokaż mi, Panie, pokaż mi, Panie, pokaż mi. I miał uszy nastawione na to, żeby głos Pana usłyszeć. Ale wielu w tą ślepą uliczkę wjechało. I w takiej ślepej uliczce możesz zrobić wiele kilometrów. Tam z powrotem, tam z powrotem. Można wyjeździć całe paliwo albo spożytkować całą energię, jaką masz w nogach. I można w takiej ślepej uliczce i chodzi tam i z powrotem. To jest tak, jak jeden więzień kiedyś. Chodzi po celi kilka metrów, w prawo, w lewo, w prawo, w lewo, w prawo, w lewo. I ten drugi już taki zmęczony mówi: usiądź na chwilę, co ty myślisz, że jak chodzisz, to nie siedzisz? Ty myślisz, że jak chodzisz, to nie siedzisz? No, można chodzić, ale siedzieć. I tak może być w życiu wierzącego człowieka. Można całe życie robić kilometry, ale nigdzie nie iść. I dlatego Halina Kudzin zapytała nas w tej pieśni: dokąd idziesz? Dokąd zdążasz? Czy twoje życie naprawdę ma kierunek? I Ken, kiedy wjechał do Polski, Pan Bóg mu powiedział: to jest twój dom. I tak jechał kilometr po kilometrze, dojechał w okolice Lwówka i wiedział w sercu, że to jest to miejsce. I tam się zatrzymał. Przez 2 lata z żoną i dziećmi mieszkali w przyczepie kampingowej. W naszym klimacie. Ale to było wiele lat temu. W tym kraju była bieda. Ludzie nie mieli co ubrać. Tam było straszne bezrobocie w tamtym regionie. Wielu było głodnych. I Ken powiedział: tym ludziom trzeba pomóc. Dla tych ludzi trzeba coś zrobić. I zaczął... Właśnie te kilometry pozornie zmarnowane przez Stany Zjednoczone do Europy, Holandia, Niemcy. Ta droga, o której można by było pomyśleć, że była drogą zmarnowaną, bo przecież Pan Bóg mógł Kenowi powiedzieć: słuchaj, tu jest Australia, tu się urodziłeś, powołuję cię do Polski. Też Pan Bóg tak czasami robi, nie? Wskazuje bardzo wyraźnie i precyzyjnie cel naszej drogi. Ale często tak nie robi. Apostoł Paweł w jakimś momencie w swoim życiu musiał swoje plany zweryfikować. Przyśnił mu się Macedończyk. Bardzo wyraźnie wiedział w swoim sercu, że to Pan Bóg w nocy postawił mu tego Macedończyka i on rano już zmienia kierunek w swoim życiu. Ale Pan Bóg mógł powiedzieć Kenowi: słuchaj, tu jest Australia, tam jest Polska, tam będziesz służył, ale nie zrobił tego. Zobaczcie, te wszystkie kilometry, długie miesiące, a może lata, które mogły się wydawać zmarnowane. Tak jak my, kiedy wspominamy ten czas naszej wczesnej młodości i przygotowywania się, czy szukania Bożej drogi dla naszego życia. Droga tu, droga tam, siam, owam. Ale to wszystko miało sens, to wszystko miało cel, to wszystko było przez Boga zaplanowane do tego, żeby nasz charakter kształtować, do tego, żeby uczyć nas zależności, nawet z powodu tego paliwa, które nie można było kupić, nawet z powodu pieniędzy, których było mało. A Pan Bóg zaopatrywał. I dlatego dzisiaj możemy brać udział w rzeczach większych, dlatego że kiedyś przeczytaliśmy, na górze Pana jest zaopatrzenie, jeżeli jesteś u Pana. Wiecie, kiedy patrzę dzisiaj na Ruptawę, myślę sobie, to nie mogło się wydarzyć. To nie mogło się wydarzyć. Dostaliśmy dom, który po ludzku był dla nas kulą u nogi. Nie byliśmy go w stanie prawie utrzymać. Mieliśmy zgnite okna i w zimie śnieg na podłodze w sypialni. I wydawało mi się wtedy, nie wiem, czy my się kiedykolwiek z tego wygrzebiemy. Zobaczcie, minęło trochę czasu. To, co Pan Bóg zrobił, przerasta moje zdolności pojmowania. Po ludzku mówiąc, nie mogło się to wydarzyć. Wiecie, kiedyś na jednym obozie Pan Bóg posłał do nas takie słowo. Za to, że nie szczędziliście tego, co wasze dla mnie. Ja nie będę szczędził tego, co moje dla was. I z tej ruiny, w której zamieszkaliśmy, powstał jakiś mały ośrodek, który służy nie tylko naszemu zborowi, ale z którego korzysta wiele zborów. Jest szkoła biblijna, mają miejsce obozy, konferencje, chrzty. I wielu ludzi tam poznało Pana Jezusa jako swojego osobistego Zbawiciela. Wiecie, tak wyglądała też historia Kena. On po 2 latach nieobecności przyleciał w tym tygodniu do Polski. Ja tak żyję tym, bo tam byłem kilka dni temu. Wszystko to ożyło we mnie na nowo. Byłem tam wiele razy. Dzisiaj, bo nie jestem w stanie tej historii opowiedzieć, ale nawet ktoś napisał książkę, jest zatytułowana Żywe kamienie. To jest cała historia tego, co Pan Bóg uczynił w Lwówku. W miejscu, gdzie była bieda, w miejscu, w którym ludzie nie mieli co ubrać, w miejscu, gdzie nie było zakładów pracy, żeby zarobić na chleb. Ci wszyscy ludzie przychodzili do Kena. On szukał miejsca, znalazł go. Szokujące miejsce. Możecie tam kiedyś pojechać i zobaczyć. Kupił, choć było to niemożliwe. Nie miał nawet na wadium. A kupił XVI-wieczny pałac. Wtedy ruinę. Dzisiaj życzę wam ten pałac zobaczyć. To jest historia o tym, jak Pan Bóg czyni coś z niczego. W tym miejscu skrajnego wtedy dla Polski ubóstwa powstał piękny chrześcijański ośrodek. Każda z waszych sióstr może tam przez jakiś czas poczuć się prawdziwą księżniczką. Zamieszkać w takiej komnacie. Oczy się śmieją. Ale wiecie, to jest historia, to jest droga jednego życia. To jest droga życia człowieka, który po każdym kilometrze pytał: Panie, czy to jest ten kierunek? A Pan Bóg mówił: tak, to jest ten kierunek. I nawet kiedy kupował ten pałac, bo właściwie nie szukał pałacu, szukał szopki, żeby gdzieś tych bezdomnych można było karmić. Oni do dzisiaj, od wtedy gotują obiady od poniedziałku do piątku. Każdy głodny i każde głodne dziecko z każdej szkoły w Lwówku może tam przyjść i dostać za darmo posiłek. Ale kiedy karmili głodnych, kiedy ubierali tych, którzy nie mieli na ubrania, mówili głośno o tym, że to by się nigdy nie wydarzyło, gdyby Pan Jezus nie był ich osobistym Zbawicielem. I szukali różnych sposobów. Pamiętam, raz przyjechałem do Lwówka, a Ken mówi: wiesz, pół urzędu skarbowego uczy się u mnie języka. W wpadli na genialny pomysł. Oni oboje oczywiście mówią dobrze po angielsku, on i jego żona. I dali ogłoszenie do gazety. Bezpłatna nauka języka angielskiego. I może dzisiaj nauka języka angielskiego na nikim nie robi wrażenia, bo tych nauczycieli jest dużo. W tym kraju naprawdę całe młode pokolenie mówi po angielsku. Ale wtedy, w takiej dziurze jak Lwówek, nie było nauczycieli do języka angielskiego. I Ken dał ogłoszenie do gazety. Bezpłatna nauka języka angielskiego. Było mnóstwo chętnych. Przyszli na spotkanie, a Ken powiedział tak. Panie i panowie, układ jest bardzo prosty. Mamy jedną godzinę, 45 minut jest wasze, 15 minut jest moje. Jeżeli nie godzicie się na ten układ, możecie teraz wstać i iść do domu i nie ma dla was bezpłatnej lekcji języka angielskiego. A jeżeli chcecie się uczyć za darmo angielskiego, to przez 45 minut będziemy się uczyć języka, a 15 minut będę mówił o tym, co jest w moim sercu, również i dla was. I przez 15 minut mówił o Bożej miłości i 45 minut uczył angielskiego. I on początkujących, bo znał lepiej polski, żona dla zaawansowanych, bo znała słabiej polski. Ale takich sposobów było tam mnóstwo. Nawet ci ludzie, myśmy tak szli kiedyś przez, to są tak naprawdę Płakowice pod Lwówkiem i idziemy tak od posesji do posesji i tak czasami zapytałem ludzi, a wiecie, kto to jest Ken? Tak popatrzyli ze zdziwieniem. W Lwówku wszyscy wiedzą, kto to jest Ken. Nie było człowieka w Lwówku, który by nie wiedział, kto to jest Ken. Ale kiedyś przyjechałem do Lwówka i patrzę, Ken siedzi na dachu tego olbrzymiego pałacu. Wymienia dachówki. Teraz byliśmy tam w ostatnich dniach i Paweł Jedyna, który to tam wszystko obecnie prowadzi, mówi, Ken wygląda, jakby chodził na siłownię, ale on nie chodzi na siłownię. On te wszystkie mięśnie zdobył, pracując tutaj w zamku. To jest droga jednego życia. Wspomniałem, że wrócę jeszcze do Jozłego. I może tą myślą zakończymy, bo tak naprawdę to myślenie o drodze, którą pokonujemy, to jest coś, co mogłoby zająć nam wiele miesięcy naszego rozmyślania. Ale te kilka myśli, które rzuciłem, chcę wam i sobie zostawić po to, żebyśmy wiedzieli, że całe nasze życie to jest droga. Nawet Nabal, mąż Abigail, on też pokonywał jakąś drogę. Moglibyśmy teraz długo mówić o Nabalu. On się ciągle przemieszczał. On miał tu pole, tam bydło, siam bydło. Ciągle się przemieszczał. Ale kuzynowa by zapytała, dokąd zmierzasz? Dokąd idziesz? Czy ta droga gdzieś cię prowadzi? A my wszyscy wiemy, gdzie droga Nabala doprowadziła. Że Pan go poraził za jego bezduszność, za jego skąpstwo, za jego nieczułość na Boży głos. Kochani, możemy być w samym sercu ludu Bożego, tak jak Baal, otoczeni różnymi dobrymi ludźmi, tak jak Abigail. Nabal, oczywiście. O człowieku mówimy w tej chwili. Żył u boku takiej kobiety jak Abigail. Ale koniec był straszny. Ken, którego wspomniałem, jeszcze żyje, ale to już jest żywa legenda. Wszyscy o nim mówią. Każdy przez niego w tym regionie mógł usłyszeć Ewangelię. Jozue, który zaczął nam od tych wspomnień rzeczy, które wydarzyły się kiedyś i które na pierwszy rzut oka wyglądały trochę bezsensownie. Jak gdyby Boga w tym nie było. Ta droga z Kanaanu do Egiptu, z Egiptu do Kanaanu, tam, siam, niekoniecznie zrozumiała dla nas. Ale gdybyśmy czytali ten rozdział dalej, to Jozue bardzo wyraźnie pokazuje tym ludziom, pokazuje Bożemu narodowi wybranemu, że to był kierunek dla nich przez Boga wybrany i zaplanowany. I dzisiaj stawia ich na nowo przed wyborem. Mówi, zdecydujcie się, pomyślcie o tym wszystkim i zdecydujcie się, ja odchodzę z tego świata. I nie powiedział, no teraz ja odchodzę, więc jest mi wszystko jedno, co się będzie działo po mojej śmierci. Nie jest mu wszystko jedno. On dalej w swoim sercu ma Boży naród wybrany. I jak gdyby przypomina im te rzeczy, pozwala im się odnieść do tego i tamtego, żeby na nowo zachęcić ich do decyzji. I powiedział, podejmijcie decyzję, jaką chcecie, ale wiedzcie, że ja i mój dom będziemy służyć Panu. Wiecie, co było owocem tego życia i owocem takiej postawy? Bo ta jego droga to jest postawa od początku do końca. Gdybyśmy zaczęli studiować dzisiaj życie Jozuego, stwierdzilibyśmy, że to nie jest życie usłane różami. Stwierdzilibyśmy, że wiele przeszkód było na drodze jego życia. Ale to nie spowodowało, że on na jakimkolwiek etapie się zatrzymał. Nawet jeżeli stał w miejscu, to się nie zatrzymał. Tak jak ten w więzieniu, pomimo tego, że się przemieszczał, to dalej siedział. I można się przemieszczać całe życie w ślepej ulicy, tak jak Nabal. On ciągle pokonywał kilometry, ale z Bożej perspektywy to życie nie było nic warte. Dzisiaj chodzi o twoje i moje życie. Dzisiaj chodzi o to, że kiedy twój Jozue stanie w obliczu odejścia z tego świata, i powie, pomyśl na nowo o twoim życiu, o twoich wartościach. Ja i mój dom będziemy służyć Panu, ale ty zdecyduj dzisiaj, jaka jest twoja droga. Czy ten kierunek, w którym idziesz, to jest dobry kierunek? Czy kiedy staniesz na krawędzi, czy będzie słodki owoc dla króla? Bo tak naprawdę Pan Jezus mówi, sensem wszystkiego jest słodki owoc dla króla. W tym będzie uwielbiony Ojciec mój, jeśli obfity owoc przyniesiecie. Wiecie, kiedy Ojciec w niebie podniesie puchar z tym sokiem, który jest z owocu twojego i mojego życia, to to będzie słodkie jak miód, przyjemne dla podniebienia. I Ojciec powie, dobrze, sługo dobry i wierny, nad małym byłeś wierny, nad wielkim cię postawię. To wielkie to nie jest tu na ziemi. To nawet jeżeli to jest największe, to w czym masz udział tu na ziemi, to ciągle jest to małe, to wielkie będzie w niebie. Tam Pan Bóg cię chce postawić wysoko. Ale to jest twój wybór. To nie jest predestynacja, jak to niektórzy mówią. To jest twój i mój wybór. To Ken wybrał, żeby być posłusznym Bogu. W tym czasie urodziło się wiele dzieci. Nawet tego samego dnia. I część z nich została wierzącymi ludźmi. Ale tych imion dzisiaj nikt nie pamięta. Jak będzie z twoim życiem? Tu jest napisane tak, jeżeli chodzi o Jozuego. A ludzie, którzy na niego patrzyli, dobrze zdecydowali. Powiedzieli w 21 wierszu, lecz lud rzekł do Jozuego, nie tak, ale Panu służyć będziemy. I w końcówce tej księgi jest napisane tak. Po tych wydarzeniach umarł Jozue, syn Nuna, sługa Pana. I pogrzebano go. A w 31 wierszu jest napisane, Izrael służył Panu przez wszystkie dni życia Jozuego. I przez wszystkie dni życia starszych, którzy przeżyli Jozuego, a którzy znali wszystkie dzieła Pana, jakich On dokonał dla Izraela. Wiecie, co tu jest napisane? Ciebie i mnie już może nie będzie na tym świecie, ale owoc twojego życia, owoc twojej służby będzie dalej błogosławieństwem dla tych, którzy tutaj zostaną. Kochani, przez 2 lata Kena nie było w Polsce. Nie wiadomo, czy on tu jeszcze zostanie. Ale cały Lwówek wie, że tylu głodnych, tylu nieubranych, tylu bezbożnych, którym usłużył Ken, będą świadczyć o jego życiu przez całą wieczność. Dzisiaj, gdybyście zajechali do pałacu, przywita was Paweł Jedynak. Wiecie, gdzie byłby Paweł, gdyby Ken nie był posłuszny Bogu? Paweł był alkoholikiem. Tak jak wielu ludzi w tym czasie, w tamtym regionie. Bo tam, gdzie jest skrajna bieda, tam ludzie chcą utopić swoje żale w alkoholu. I Paweł należał do tych ludzi, którzy topili swoje żale w alkoholu. Ale kiedyś Ken przyszedł do niego i mówi: Paweł, nie musisz tak żyć. Paweł, jest nadzieja nawet dla twojego życia. Wiecie, w ogóle dzisiaj nie chodzi o to, żebyśmy fascynowali się Lwówkiem i historią życia jakiegoś człowieka. Tak, ja się fascynuję. Biblia mówi, że mamy obłok świadków, na który mamy patrzeć. I w tym obłoku świadków mamy nie tylko Mojżesza i Abrahama. W tym obłoku świadków mamy nowotestamentowych ludzi, ale w tym obłoku świadków obok Jezłego jest Ken. I wielu innych współcześnie nam żyjących ludzi. I w tym obłoku świadków nie znajdziesz się na zasadzie loterii. Nie ma loterii w Królestwie Bożym. Są wybory w Królestwie Bożym. W Biblii jest napisane, że nie jedna droga wydaje się człowiekowi prosta, ale w końcu prowadzi do śmierci. Jest wiele różnych dróg. Tak jak powiedziałem, i po nawróceniu zobaczymy, że na tej drodze jest wiele dróg, ścieżek, czegokolwiek, miejsc, gdzie możesz się udać, niektórych pięknych, gdzie możesz usiąść, odpoczywać i siedzieć do końca życia. Ale poznałem Kena nie jako człowieka, który odpoczywał. Widziałem Kena, jak głosił słowo, widziałem Kena, jak zmieniał dachówki, widziałem Kena w różnych sytuacjach, jak jeździł traktorem. Dzisiaj powiedzieli mi, zbór został przeniesiony do miasta, bo już się nie mieścili w tej sali, która była w pałacu. Kupili coś większego dla zboru. Dokąd zdążasz? Dokąd idziesz? Właściwie zadaję to pytanie sobie, bo zdążam, bo gdzieś idę. Jeśli nie chcę się ocknąć pewnego dnia, jak mój współwięzień powie: a co ty myślisz, że jak chodzisz, to nie siedzisz? Tak, można przechodzić, można się poruszać całe życie. Niektórzy przemieszczają się po całym świecie. Dzisiaj świat stał się globalną wioską. Można jednego dnia być tu, drugiego tam. Do któregoś roku ma pojawić się samolot, który przez 20 godzin, będzie się przemieszczał, żeby ludzi przenieść w jak najkrótszym czasie na jak największą odległość. Ludzie przemieszczają się ciągle. Natomiast pytanie brzmi ciągle to samo. Dokąd zdążasz? Czy kiedy będę odchodził z tego świata, albo kiedy już mnie tu nie będzie, czy ktoś powie to słowo, które Biblia mówi o Jozłem, że jego już nie było, ale ludzie żyli bogobojnie, bo pamiętali jego święte życie i dobre wybory. Kochani, nie wiem, gdzie jesteśmy dzisiaj duchowo. Wielu jest młodych ludzi na tym miejscu i dzięki Bogu. Natomiast to, co jest charakterystyczne dla młodych ludzi, to, że tych decyzji, które trzeba podejmować, jest o wiele więcej. I chciałem was zachęcić do tego, żeby to były dobre decyzje. Żeby to nie było szukanie rzeczy tego świata. Gdzie myśmy, jak wspomniałem, w tych naszych wyjazdach wtedy, w oczach ludzi tego świata może na jakichś błaznów wyglądali. po ludzku mówiąc, marnowaliśmy wiele czasu i pieniędzy. Z Bożej perspektywy budowaliśmy Boże Królestwo. Nawet jeżeli nie wszystko było dla nas wtedy zrozumiałe, ale Pan Bóg tego użył. I dzisiaj z radością na to patrzymy, a oczekujemy więcej. I wierzę, że dla naszego kraju to jest początek. Jesteście kolejnym zborem, który zdecydował się przez 40 dni modlić się i pościć. I to jest dobry wybór. W naszym zborze, kiedy to zaczęliśmy, przyszedł naprawdę przełom. Mieliśmy w jednym roku dwa chrzty. I to w większości ludzi, którzy przez lata byli w zborze, a nigdy się nie nawracali, bo już się tak osłuchali z Ewangelią, że już nic na nich nie robiło wrażenia. Ale jest napisane w Biblii w jednym momencie, ten rodzaj wychodzi tylko przez modlitwę i post. I pewne rzeczy w życiu wydarzą się tylko przez modlitwę i post. A dlatego, że tych zborów w naszym kraju jest coraz więcej, dlatego też możemy oczekiwać coraz więcej. Niektórzy ludzie w Polsce wierzący patrzą na Słowację i na to, co tam się dzieje. Wiecie, kiedy usłyszałem, że tam jeden z parlamentarzystów, kiedy pojawił się problem, powiedział tak, panowie, nie będziemy się sprzeczać, będziemy się modlić, a Pan Bóg ma wyjście. Ja byłem w szoku, nie mogłem uwierzyć. To było jeszcze za czasu poprzedniego rządu, kiedy Pan Bóg był bardzo daleko od spraw publicznych. Powiedziałem, w naszym kraju by się to nie wydarzyło. Wiecie, oni też kiedyś myśleli, że w ich kraju by się to nie wydarzyło. Ale Słowacy już dawno zaczęli pościć i modlić się i wołać do Pana. I Pan Bóg czyni w tym kraju wielkie rzeczy. A my czekamy, żeby to zaczęło się dziać u nas. Dlatego się cieszę, że tą ścianę będziecie wyburzać i oby jak najwcześniej, żeby ci nowi ludzie, którzy się pojawią, naprawdę mieli gdzie być, naprawdę mieli gdzie słuchać Słowa Bożego. I życzę wam z całego serca, żeby przyszło ich jak najwięcej. A Pan Bóg, żeby był w tym uwielbiony. Amen.
Amen.